Królestwo Boże, oznaki wieczności. Dzień czwarty. Rewolucja kulturowa. Autor Alex Bryan. Królestwo niebieskie było i jest bardzo ważnym tematem dla Jezusa. W gruncie rzeczy niektórzy twierdzą, że przebywając na ziemi, Jezus mówił o nim więcej niż na jakikolwiek inny temat. Królestwo najwidoczniej było najważniejszą rzeczywistością. Wiele przypowieści dotyczyło królestwa. Jezus porównywał królestwo swojego Ojca z królestwami tego świata. Opisał nawet swoją misję jako sprowadzanie Królestwa Niebios na ziemię. Fragment modlitwy Jezusa: Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi, pokazuje, że Bóg chce, aby sposób funkcjonowania Jego Królestwa zastąpił zwyczaje panujące w królestwach tego świata. Tak, Królestwo Niebieskie było i jest bardzo ważnym tematem dla Jezusa. Oczywiście każde królestwo ma swojego króla. Bóg jest królem swojego królestwa. Ojciec, Syn i Duch Święty zasiadają na tronie. Oni są u władzy. Oni ustalają zasady. Życie Jezusa stanowi opis Królestwa Bożego. W Jego życiu znajdujemy współczucie, świętość, celowość, prawdę i miłość. W Jego zachowaniu względem ludzi widzimy, jak powinni żyć mieszkańcy Królestwa. Od cudownych uzdrowień przez praktyczne nauki o finansach, aż do ofiarnej śmierci na krzyżu, dostrzegamy wartości Królestwa. Jezus przyszedł, aby objawić Boga, pokazać, jak Bóg chce, aby świat funkcjonował. Chrystus dał nam konstytucję, która jest zbudowana na prawie miłości. Naszym celem na dziś nie jest jednak identyfikacja króla, ani zasad i przepisów królestwa. Zamiast tego zajmiemy się królewskim obywatelstwem. Kto dostąpi zaszczytu bycia częścią królestwa? W próbie odpowiedzi na to pytanie przeanalizujemy fragment Ewangelii Mateusza, który rozpoczyna sławne kazanie na górze. Wiesz zapewne, że ten zestaw nauk jest wielką rozprawą o etycznym życiu w ujęciu Jezusa, życiu w harmonii z Królestwem Bożym. Jednak w tych kilku pierwszych wersetach Jezus przedstawia kwestię tego, kto rzeczywiście nadaje się na obywatela Królestwa. Zacznijmy czytać od Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 1 i 2. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc. Po szybkim i pobieżnym przeczytaniu tych wersetów może się wydawać, że nie ma tu wiele do zastanawiania się poza pewnymi oczywistymi faktami. Jezus nauczał ludzi siedząc na zboczu wzgórza. Jednak w tej historii jest znacznie więcej. Owszem, Jezus nauczał. Był rabbi, nauczycielem. Zgadza się, rabini zwykle nauczali w pozycji siedzącej. I oczywiście słowo uczeń oznacza ten, który pobiera nauki u rabbiego, a otwarte przestrzenie były zwyczajowym miejscem nauczania. Naturalny spad także nadawał się na salę lekcyjną. To wszystko ma sens. Jedno nie pasuje jednak do całości. Jezus nauczał tłumy. W tym sęk. Rabini byli z reguły bardzo wybredni w wyborze uczniów. Tylko najlepsi i najzdolniejsi otrzymywali od nich nauki. Miejsce w ich amfiteatrach znalazło się tylko dla tych z dobrą pozycją polityczną. Tylko święci, prawi, z właściwego rodu, tylko Żydzi i tylko chłopcy mogli zapisać się do takiej szkoły. Kobiety nie były nauczane. Syn nędzarza również nie skorzystałby z nauki. Podobnie chory lub cudzoziemiec. Jeśli ktoś nie spełniał bardzo wysokich standardów, po prostu miał pecha. Jezus nauczał tłumy. Jezus traktuje masę ludu jako tych, którzy są godni pobierać nauki. Nie ma wykrywacza charakteru, sprawdzającego duchową wartość słuchaczy. Ten tłum jest zróżnicowani: bogaci, biedni, mężczyźni, kobiety, młodzi, starzy, z dużym i małym IQ, ci, co znali doktryny i ci, którzy o nich nawet nie słyszeli. Decyzja Jezusa, aby nauczać tłumy „przyjdźcie do mnie wszyscy”, ukazuje nową, zadziwiającą wizję uczestnictwa w Królestwie. Mury wokół hermetycznej społeczności zostają zburzone. Idea, według której Bóg wybrał tylko garstkę swoich wyjątkowych faworytów, rozpada się. Jezus rzuca jej wyzwanie. Tak więc jakich ludzi widział Jezus na tym wzgórzu? Werset 3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Zdarzyło ci się być ubogim w duchu? Czy brakowało ci kiedyś ducha? Czy czułeś się kiedyś przygnębiony i bez sił? Czy ciemność otoczyła cię tak, że porzuciłeś wszelką nadzieję? Czy kiedykolwiek myślałeś, że życie jest złe? Czy wołałeś w myślach: Boże, czy istniejesz? Czy czułeś się pusty, ograbiony z ducha gdzieś w głębi serca? Jezus mówi: błogosławieni jesteście. Co On ma na myśli? Zostałeś wybrany przez Boga. Bóg uśmiecha się do ciebie. On cię kocha i jest z ciebie zadowolony. Bądź dobrej myśli. Możesz mieć w sercu radość nawet w największym utrapieniu. Tylko dlatego, że jesteś przybity, nie znaczy, że jesteś od razu odcięty od Boga. Żyjemy w świecie, w którym wielu spogląda podejrzliwie na wszelkie zaburzenia psychiczne. Nawet dzisiaj zdarza nam się pogardzać tymi, którzy potrzebują pomocy psychologa. Czasami automatycznie przyjmujemy, że osoba w depresji musi mieć niepoukładane sprawy z Bogiem. O osobie, która czuje się niepewnie w sprawach wiary, mówimy: to agnostyk, ateista, niedowiarek. Wpadł w prawdziwe tarapaty w sprawach wiary. Czasami łączymy złe nastroje i umysłowe otępienie z brakiem kwalifikacji do udziału w Królestwie Bożym. Zapominamy jednak słowa samego Jezusa: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Nawet Jezus, który pozostał bez grzechu, poczuł moc ciemności. Nawet Jezus zastanawiał się, czy Bóg go opuścił. Tak skrajne przeżycia doprowadziły każdego z nas do podważenia lub nawet odrzucenia istnienia Boga. Doświadczenie Jezusa pokazuje jednak, że żadne ludzkie emocje nie są dowodem na nieistnienie Boga. Możemy być ubodzy w duchu i czasem możemy żyć ze znękaną duszą, ale to nie znaczy, że jesteśmy przeklęci. Wprost przeciwnie, jesteśmy błogosławieni, jesteśmy kochani, jesteśmy zaproszeni, aby stać się obywatelami Królestwa Niebios, Królestwa Jezusa. Jeśli źle się dzisiaj czujesz, pamiętaj, jesteś błogosławiony, jest ktoś, kto cię kocha. Jezus ponownie spogląda w tłum. Werset 4. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Smutek nie jest grzechem. Nawet Jezus płakał u grobu Łazarza. Lecz nie tylko z powodu ludzkiego współczucia dla Marii i Marty płakał Jezus. W Jego łzach był smutek wyższy od ziemskiego smutku, tak jak niebiosa są wyższe od ziemi. Chrystus nie opłakiwał Łazarza, którego wszak miał wskrzesić niebawem. Płakał, gdyż wielu spośród żałobników, którzy opłakiwali śmierć Łazarza, miało wkrótce skazać na śmierć Jego, który był zmartwychwstaniem i życiem. Lecz niewierzący Żydzi nie byli w stanie właściwie zrozumieć Jego łez. Niektórzy, nie mogąc dostrzec niczego, co by poza zewnętrznymi okolicznościami mogło spowodować Jego łzy, powiedzieli czule: patrz, jak go miłował. Inni, pragnąc zaszczepić ziarno niewiary w sercach obecnych, mówili szyderczo: nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Jeśli było w mocy Chrystusa uratować Łazarza, to czemuż pozwolił mu umrzeć? Przynależenie do Królestwa nie wymaga wiecznej radości na twarzy. Możemy być smutni i wciąż być połączeni ze Zbawcą. Możemy się smucić, nawet lekko gniewać. Smutek zawiera nieco gniewu. Gniewamy się na siebie, na okoliczności losu, na innych ludzi, nawet na Boga. Silne emocje w połączeniu z rozczarowaniem i stratą niekoniecznie stoją w sprzeczności z podążaniem za Jezusem. Bycie wiernym Bogu nie oznacza odrzucenia ludzkich uczuć. Cierpisz? Nie jesteś przeklęty. Uwierz, że jesteś błogosławiony, że jesteś kochany przez Boga. Jezus mówi dalej, werset 5. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Ten świat nie ubóstwia łagodności. Słabość jest postrzegana jako błąd. Podziwiamy ludzi silnych finansowo, silnych fizycznie, silnych w kategoriach wąskiej medialnej definicji piękna. Lubimy się nawzajem prześcigać. Lubimy ludzi pewnych siebie. Lubimy tych z ciętym językiem. Ci, którzy są powolni, brzydcy, nędzni czy nudni, nie jesteśmy wielkimi fanami tych pechowców. Naturalnie, te zaburzone wartości często można znaleźć również w Kościele. Kochamy silnych kaznodziejów, silnych przywódców, silnych chrześcijan, którzy potrafią się zorganizować. Ale cisi? Słabi? Ci, którzy tak często żyją na marginesie społecznym? Oto przychodzi Jezus i mówi, że nie tylko zaangażowany ewangelista, bogaty darczyńca i sopran o aksamitnym głosie mają wstęp do Królestwa Niebieskiego. Błogosławieni cisi. I oto Jezus ponownie zwraca się do tłumu. Werset 6. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Niesamowite. W chrześcijańskim świecie podziwiamy tych, którzy są napełnieni sprawiedliwością. Uwielbiamy świętych mężów i prawe kobiety. Kochamy wojowników modlitwy i czempionów w studiowaniu Biblii. Zachwycamy się nad tymi, którzy opróżniają całe kieszenie do koszyczka i nie jedzą sera. Ci, którzy są dobrze odżywieni, resztka z resztki ostatków. Oto prawdziwe dzieci Boże. Ale oto Jezus wygłasza błogosławieństwo, słowo o Bożych wybrańcach do tych, którzy są głodni i spragnieni. Jezus wskazuje na tych, którzy nie zażywali ostatnio suplementów świętości i nie jedli trzech pełnych posiłków pobożności dziennie. Jezus mówi: niech wejdą do Królestwa ci z was, którzy głodują duchowo. Mamy miejsce dla tych, którzy nie są superświęci. Jezus mówi dalej, wersety 7 po 9. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Miłosierdzie oznacza niepociąganie do odpowiedzialności, kiedy ktoś na to zasługuje. To jest właśnie łaska. Czystość serca nie oznacza doskonałości, ale raczej szczere wyznanie i przejrzystość. Osoba o czystym sercu wyznaje winy, przyjmuje Boży dar łaski i pragnie być jak Jezus. A pokój czyniący? Ci, którzy szukają pokoju, są nie tyle zainteresowani godziwą zapłatą, co pracą dla wspólnego dobra, wspólnotą łaski. Te trzy cechy mogą nas pociągać. Zbyt często jednak podziwiamy rzeczy im przeciwne w sprawach religii. Lubimy tych, którzy napominają błądzących. Lubimy tych, którzy zachowują pozory świętości. Lubimy zdobywców. Miłosierdzie, czystość serca i czynienie pokoju często są przez nas zaniedbywane i niejako stoją na mrozie. Jednak Jezus zdaje się mówić do tłumu swoich uczniów: wnieście je do środka, ogrzejcie w żywym płomieniu waszych serc. Następnie Jezus mówi, wersety 10 po 12: błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu niesprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Jezus przekazuje ostrzeżenie mężczyznom i kobietom zgromadzonym na wzgórzu. Dołączenie do Królestwa nie będzie łatwe. Będziecie prześladowani, będą z was szydzić, będziecie poddawani torturom. Możecie nawet stracić życie. Życie w Królestwie nie jest bezpiecznym życiem za murem ochronnym. Obywatelstwo we wspólnocie Jezusa ma swój koszt. Będziemy prześladowani jak dawniej prorocy. Kto stał za tymi prześladowaniami? Owszem, czasami były to świeckie, złe siły, takie jak Faraon, Achab i Nebukadnezar. Jednak proroków prześladowali również ludzie, którzy twierdzili, że wykonują dzieło Boże. W Ewangelii Mateusza, rozdziale 21, wersetach 33 po 46, Jezus przytacza historię opisującą długie dzieje prześladowań. Mówi w towarzystwie przywódców religijnych. Przy końcu przypowieści kapłani i faryzeusze zrozumieli, że Jezus o nich mówi. Cóż za ironia! Ludzie, którzy rościli sobie prawo do specjalnych przywilejów w Królestwie Bożym, wypowiadają wojnę właśnie temu Królestwu. Jest otrzeźwiającą myślą, że ci, którzy przedstawiali się jako najbardziej święci, prawi, religijni, dbający o czystość synagogi, to właśnie oni wyrządzali największe szkody w Kościele. Ich serca nie były czyste. Nakładali ciężkie brzemiona na innych, ale sami nawet palcem nie chcieli ich ruszyć. I tak Jezus mówi do tych spośród tłumu, którzy już doświadczają tych prześladowań. Tylko dlatego, że przywódcy religijni się was czepiają, nie znaczy, że jesteście na złej drodze. W gruncie rzeczy to właśnie ci ludzie, ci tak zwani przywódcy religijni, przeciwstawiają się mi. To niesamowite. Jakże stanowczo Jezus wyjaśnia zasady prawdziwego obywatelstwa w Królestwie. Następnie Jezus kończy swoje kazanie. Przez te kilka początkowych wersetów otwierał szeroko drzwi dla przygnębionych, smutnych, ludzi niskiego statusu, wyrzutków duchowych, ludzi prostych, dla nisko ocenianych przez przywództwo religijne. Teraz Jezus wzywa tłum do wielkości. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Wyobraź sobie, jak te słowa musiały brzmieć w uszach tych, którzy sądzili, że nie nadają się do niczego. Jezus mówi: możesz coś zmienić. Możesz wykonać moje dzieło. Możesz uczynić świat lepszym miejscem. Możesz wnieść w życie trochę barw. Możesz obrócić świat do góry nogami. Przesłanie Jezusa nie mówi tylko o akceptacji. Jesteś kochany przez Boga i możesz być częścią Jego Królestwa. Mówi także o pewności. jesteś zdolny do czynienia wielkich rzeczy dla Boga. Kocham Cię i spodziewam się po Tobie wspaniałych rzeczy. A tłumy, które nie czuły dotąd ani Bożej troskliwości, ani motywacji, były zdumione. Na koniec krótka historia. Kilka lat temu razem z żoną planowaliśmy przyjęcie dla naszej kilkuletniej córki Audrey. Jeśli chcesz przygotować coś takiego dobrze, musisz się sporo nagłówkować. Wybraliśmy potrawy, dekoracje, zabawy i prace plastyczne, które będą interesujące i niezabrudne dla pięciolatków. Nadszedł dzień przyjęcia i wszystko szło wyjątkowo dobrze. Dzieci świetnie się bawiły, a inni rodzice, z tego co wiemy, też byli zadowoleni. W pewnym momencie zaprosiliśmy wszystkie dzieci i rodziców do naszej odremontowanej piwnicy, gdzie trzymamy pianino, żeby zagrać w gorące krzesła. Ustawiliśmy 10 krzeseł w kręgu, przodem na zewnątrz, po jednym krześle dla każdego dziecka. Moja żona wyjaśniła zasady gry i dzieci zajęły miejsca. Zacząłem grać na pianinie i zgodnie z zasadami gry dzieci zerwały się z krzeseł i zaczęły biegać wokół okręgu. Żona usunęła jedno z krzeseł, a ja grałem jeszcze przez parę sekund, po czym muzyka ucichła. 10 małych chłopców i dziewczynek pobiegło w kierunku 9 pozostałych krzeseł. Wszystkie z nich pomyślnie zajęły miejsce, oprócz jednego chłopca. W mgnieniu oka mały 5-latek bez krzesła spojrzał na mamusię i rozpłakał się. Zanosząc się płaczem, pobiegł do rodziców. Spojrzeliśmy na siebie z żoną. To nie poszło tak, jak myśleliśmy. Ponownie zacząłem grać na pianinie i 9 brzdąców zaczęła biec w kółko. Moja żona odstawiła kolejne krzesło, a ja po chwili przestałem grać. Tym razem 9-osobowa grupka ruszyła w stronę 8 krzeseł. 8 zajęło miejsce, a jedna dziewczynka odpadła. W jednej chwili spojrzała w stronę mamy i taty, zapłakała rzewnie i rzuciła się w ich kochające ramiona. Ponownie posłałem żonie porozumiewawcze spojrzenie. Jeśli szybko czegoś nie zrobimy, to stanie się katastrofa. Tak więc namówiliśmy wszystkie roztrzęsione dzieci na jeszcze jedną próbę. Moja żona postawiła zabrane krzesła z powrotem. Każde z dzieci zajęło miejsce. Zacząłem grać na pianinie i nie usunęliśmy żadnego krzesła. Chwilę później przestałem grać. 10 dzieci pobiegła w stronę 10 krzeseł. Każde z nich zajęło miejsce. W mig dały się słyszeć krzyki i wrzaski. Pastorze Alex, chcemy jeszcze raz, chcemy jeszcze raz. I w ten sposób graliśmy w gorące krzesła, aż dzieci i moje palce były zupełnie wyczerpane. W Królestwie Niebios jest miejsce dla każdego. Jest miejsce dla każdego chłopca i dziewczynki, każdego jednego dziecka Bożego. Niebieska muzyka zaprasza nas wszystkich do włączenia się we wspaniałą grę pełną śmiechu, radości i okazji do wciągania innych w zabawę. Nie liczy się Twoja pozycja. Nie liczy się Twoja sytuacja. Nie liczy się Twoja przeszłość. Bóg ma dla Ciebie miejsce. Czy dołączysz do gry i zajmiesz miejsce?